uśmiechem na twarzy.
W audycji dla dzieci są dziś piosenki z filmów rysunkowych oraz opowiadanie Tomka przedszkolaka o wyprawie do kina. Na początek piosenka z Księgi Dżungli.
Już nie myśl o kłopotach, nie, przez cały dzień uśmiechaj się, bo życie tyle bar cudownych ma. Pamiętaj, w stronę słońca idź, gdzie ptaki lecą gniazda bić, z naturą warto w zgodzie żyć co dnia.
Gdziekolwiek się zjawię, to wszędzie mam dom.
A jak?
Serdecznie pozdrawiam przyjaciół krąg.
Tu pracowitych pszczółek ród wciąż dla mnie robi słodki miód, a pod kamieniem mój zwęszył nos. To tak pięknych mrówek dość, no skosztuj, co za smak.
Dzięki, Balu.
W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad?
W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat.
Masz cały świat.
Mam cały świat?
Masz cały świat.
Mam cały świat.
Masz cały świat.
A może pół?
I drugi pół też.
Renata Piątkowska. Opowiadania z piaskownicy. Czyta Artur Barciś. Kino. Jak ja lubię kino. Choć do wczoraj wcale o tym nie wiedziałem. Nie wiem czemu, ale jak już jest coś fajnego, dorośli trzymają to w tajemnicy. Na szczęście usłyszałem, jak mama mówi do babci: wzięłabym Tomka na bajkę o koniku garbusku, ale nie wiem, czy nie jest jeszcze za mały na kino. Ja za mały? Ja? Na bajkę o garbatym koniu? Krzyknąłem, a łzy jak na zawołanie stanęły mi w oczach. Wtedy mama wzięła mnie na kolana, przytuliła i powiedziała: no dobrze, już dobrze, pójdziemy do tego kina. Łzy obeschły natychmiast, a mój kłopot polegał już tylko na tym, którą zabawkę zabrać ze sobą na tę wyprawę. Wybrałem pluszowego kucyka, bo to w końcu miał być film o jakimś jego garbatym koledze. I tak, trzymając kucyka za ogon, a mamę za rękę, wkroczyłem do kina. Było tam pełno dzieci, mam i kilku tatusiów. Najpierw musieliśmy kupić bilety. Potem już nie musieliśmy, ale ja bardzo chciałem i mama kupiła mi tekturowy kubek pełen prażonej kukurydzy i drugi z zimną kolą. Wszystkie dzieci miały takie kubki i wszystkim wysypywała się z nich kukurydza. Ja mojej bardzo pilnowałem, ale i tak trochę mi uciekło. A potem zobaczyłem wielką salę pełną krzeseł ustawionych w równych rzędach. Kiedy zajęliśmy nasze miejsca, mama zdjęła mi kurtkę i wstawiła mój kubek z kolą do specjalnego okrągłego otworka. Każde krzesło miało przy poręczy taki uchwyt. I to było w tym kinie najfajniejsze ze wszystkiego, bo można było mieć wolne ręce, a napój się nie rozlewał. Tego samego zdania był chłopczyk, który siedział obok mnie. Okazało się, że ma na imię Dominik i też trzyma swój kubek w takim uchwycie. Potem nagle zrobiło się ciemno i trochę strasznie. Rozmowy ucichły i nie wiedziałem, co będzie dalej. Złapałem więc mamę za rękę, żeby się nie bała. A ona szepnęła: zaraz, Tomeczku, zacznie się film. Skoro tak, to wyjąłem mojego pluszowego kucyka i pouczyłem go: siedź cichutko na moich kolanach, bo zaraz się zacznie. I rzeczywiście, ktoś, przez te ciemności nie widziałem kto, rozsunął ogromne zasłony i zobaczyłem wielki na całą ścianę ekran. A właściwie zobaczyłem tylko pół ekranu, bo drugą połowę zasłaniała mi czyjaś głowa pełna loczków. Okazało się, że to głowa jakiejś mamusi, która siedziała w rzędzie przed nami. Za to muzykę słyszałem dokładnie, bo była bardzo głośna. Opowieść o dzielnym koniku Garbusku była dość zawiła, zwłaszcza, że ja widziałem tylko górną część ekranu, na której niewiele się działo. Dużo więcej musiało się dziać na dole, bo często słychać było różne piski, odgłosy walki i stukot kopyt. Trochę się nudziłem i zauważyłem, że Dominik też nie patrzy na ekran, tylko ustawia na poręczy krzesła dwa rządki landrynek. Okazało się, że on nie ma prażonej kukurydzy, więc postanowiliśmy się wymienić. Dał mi jeden rządek cukierków za pół kubka kukurydzy. Landrynki oblepiły mi palce, więc poprosiłem mamę o chusteczkę, a ona ku mojemu zdumieniu powiedziała: „Och, nie płacz, kochanie, wszystko dobrze się skończy, zobaczysz”. Obiecałem, że nie będę płakał i założyłem się z Dominikiem, który z nas szybciej wypije swój napój. Dominik był pierwszy, ale chyba trochę oszukiwał, bo część coli polała mu się po koszuli i po spodniach. Właśnie miałem poprosić mamę, żebyśmy sobie już stąd poszli, gdy nagle rozbłysło światło i wszyscy zaczęli podnosić się z miejsc. Dominik zgubił mi się gdzieś w tłumie dzieci, które gnały do wyjścia. Mamusie szły wolno z tyłu i wzruszone wymieniały uwagi o filmie. „Podobało ci się w kinie?” spytał tata, ledwo wróciliśmy do domu. „Było super”, przyznałem. „Nie wiem, o co chodziło z tym garbatym koniem, ale było fajnie. A byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie gasili tych świateł. Po ciemku trudno się bawić i wymieniać kukurydzę na landrynki”, dodałem. No i niech mi ktoś powie, z czego tata tak się śmiał przez cały wieczór.
Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata! To nie byle bzik!
Już się nie martw, aż do końca tych dni.
Naucz się tych dwóch radosnych słów.
Matata.
Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
Gdy był ze mnie mały wieprz.
No pięknie.
Dzięki.
Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
Było mu wstyd!
Cały świat mi zbrzydł!
Był brzydszy niż ty!
Czułem się paskudnie!
A może cudnie!
Zawsze, gdy chciałem!
No, no, Pumba, nie przy dzieciach.
Oh, sorry.
Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata, to nie byle bzik.
Już się nie martw, aż do końca tych dni.
Tak śpiewaj, mały.
Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata.
Thank you.
W audycji dla dzieci panowała tematyka filmowa. Były piosenki z animowanej wersji Księgi Dżungli i Króla Lwa oraz jedno z opowiadań z Piaskownicy Renaty Piątkowskiej, które czytał Artur Barciś. Dla dorosłych również będzie dziś sporo o filmie. Najpierw Mieczysław Fok i dawna piosenka o małym kinie, a po niej informacja o pierwszej Amerykance pochodzenia chińskiego, której udało się zrobić karierę w Hollywood.
Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni. Ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Pti Trianon. Tak nie przypomina dawnych, odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, rzewna jak stary film. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni. Ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Pti Trianon.
Pierwsza Azjatka w Hollywood. Pierwszą Amerykanką pochodzenia chińskiego, która podbiła fabrykę snów, była Anna May Wong. Orientalna uroda, naturalność gry aktorskiej i wrodzony magnetyzm zwróciły na nią uwagę całego świata. Jednak kariera filmowa azjatyckiej piękności miała również drugie mroczne oblicze, pisała Paula Akpanowicz w portalu historyków histmag.org. Anna May Wong, a właściwie Wong Liu-tsong, przyszła na świat 3 stycznia 1905 roku w Los Angeles w stanie Kalifornia. Wychowywała się w pobliżu dzielnicy Chinatown. Była drugim z 7 dzieci właściciela lokalnej pralni Wong Sam-singa i jego drugiej żony Lee Gong-doi. Anna i jej starsza siostra zostały zapisane do publicznej szkoły podstawowej przy California Street, gdzie spotkały się z dyskryminacją i prześladowaniem ze strony białych dzieci. W związku z tym rodzice zdecydowali o przeniesieniu dziewczynek do szkoły chińskiej, w której zajęcia odbywały się w języku angielskim, co w dużej mierze ułatwiło siostrom adaptację do amerykańskiego społeczeństwa. Już w dzieciństwie Anna Mai Wong interesowała się kinem. Marzyła o zostaniu gwiazdą filmową. Czasami wagarowała i przeznaczone na lunch pieniądze wydawała na bilety do kina. Chciała oglądać najnowsze filmy. Odwiedzała również plany filmowe, podglądając pracę reżyserów, asystentów i aktorów, licząc na to, że kiedyś sama znajdzie się wśród nich. Na spełnienie marzeń nie musiała długo czekać. Na wielkim ekranie zadebiutowała jako 14-latka, grając epizodyczną rolę w niemym dramacie The Red Lantern w 1919 roku. Główną rolę grała tam Ała Nazimowa. Młoda Azjatka marzyła o sławie, była ambitna, a jej gra aktorska bezpretensjonalna. Chciała grać role poważne i wartościowe, w których mogłaby zerwać ze stereotypowym wyobrażeniem o narodzie chińskim, jakim Hollywood karmiło Amerykanów. Mimo determinacji, siły woli i prawdziwego talentu, sukces wydawał się wciąż odległy. Polityka dyskryminacji i segregacji rasowej w USA na początku XX wieku uniemożliwiała mieszanie się, zakazując przedstawiania w kinie związków i pocałunków osób białych z przedstawicielami innych ras. Z tego względu nigdy nie dane było jej wystąpić w roli melodramatycznej heroiny. We wczesnych filmach powstających w fabryce snów portrety Chińczyków ograniczały się do krzywdzącego wizerunku zjadaczy ryżu, osób zagrażających głównym postaciom ekranu, knujących i stojących po stronie bezprawia. Tak też było w przypadku Anny, mimo że, jak pisze Paula Panowicz, artystka miała przecież narodowość amerykańską. Jej bohaterki były zmysłowe, kuszące i niebezpieczne. Otaczała je aura tajemnicy. Niestety często były również ukazywane w sposób rasistowski lub tworzący z człowieka przedmiot. Anna May grywała służące, kobiety gorszące białych mężczyzn, zabójczynie, w końcu ofiary napaści seksualnej. Lata świetności aktorki przypadły na okres kina niemego i przełom dźwiękowy. Anna wkupiła się w łaski publiczności, stała się rozpoznawalna. Widownię fascynowała jej orientalna uroda i niepowtarzalny styl. W 1922 roku wystąpiła w przełomowym dla swej kariery filmie Złodziej z Bagdadu, gdzie towarzyszyła na ekranie Douglasowi Fairbanksowi, który został wówczas okrzyknięty królem Hollywood. Wkrótce sama Anna zyskała status jednej z najpopularniejszych gwiazd lat 20. i 30. Cieszyła się międzynarodową sławą. W drugiej dekadzie XX wieku Anna May zagrała w dużej liczbie niemych produkcji, występując w filmach m.in. z legendarnym Lonem Chaneyem, Joan Crawford, a także z Polką, która zrobiła karierę w Hollywood, Gildą Gray. Czuła się zmęczona schematycznością proponowanych ról. W jednym z wywiadów mówiła: my, Chińczycy, mamy swoje własne cnoty. Mamy ścisły kodeks postępowania, honorowości. Dlaczego nigdy nie pokazują tego na ekranie? Znużyło mnie to wszystko. W pewnym momencie podjęła decyzję o wyjeździe. Na jakiś czas opuściła fabrykę snów i postanowiła spróbować swych sił w europejskim przemyśle filmowym i teatralnym. Tam występowała w produkcjach niemieckich, francuskich i brytyjskich, z których największym sukcesem okazał się dramat Piccadilly z roku 1929. Podczas pobytu na Starym Kontynencie zdobyła także uznanie sceniczne i nawiązała wiele przyjaźni, m.in. z reżyserką Reni Riefenstahl. W latach 30. Anna odwiedziła również Chiny. Tam spotkała się z krewnymi, szukała informacji o własnych korzeniach, wniknęła w rodzimą kulturę. Jej osiągnięcia w Hollywood spotkały się z ostrą krytyką Chińczyków. Za utrwalanie na wielkim ekranie stereotypów o własnym narodzie Annę Wong okrzyknięto w prasie zdrajczynią Chin. Ostatecznie powróciła do Stanów Zjednoczonych, gdzie po teatralnych sukcesach odniesionych w Europie zaczęła występować również na Broadwayu. Rolę w filmie Córka Smoka w 1931 roku zgodziła się przyjąć tylko ze względu na obietnicę zaangażowania jej przez wytwórnię Paramount w następnej produkcji Józefa von Sternberga. Jego film Shanghai Express miał premierę w 1932 roku. Anna May Wong wystąpiła tu u boku swej wieloletniej przyjaciółki i wielkiej diwy ekranu Marlene Dietrich. Dziś właśnie Shanghai Express należy do najlepiej rozpoznawalnych pozycji w jej artystycznym dorobku. Zagrała tu postać zmysłowej Hui Fei, która pada ofiarą gwałtu dokonanego przez stojącego na czele chińskich rewolucjonistów Changa. Kobieta postanawia zemścić się za doznane krzywdy i zabija swego oprawcę. W czasie realizacji filmu dyskryminacja znowu dała znać o sobie. Wynagrodzenie Anny May Wong, mającej w Shanghai Express nie mniej czasu ekranowego niż słynna Marlena Dietrich, wynosiło zaledwie 6 tysięcy dolarów, podczas gdy imponująca garza pani Dietrich sięgała kwoty 78 166 dolarów. Tu Paula Apanowicz dodaje, wówczas tak wielka różnica w płacach aktorek z pewnością nikogo nie dziwiła, lecz z dzisiejszego punktu widzenia jasne jest, że był to jeden z przejawów rasizmu. Panująca w Hollywood dyskryminacja zaprzepaściła szanse Anny May Wong na angaże w wymarzonych produkcjach. Stało się tak między innymi w 1937 roku, kiedy aktorka starała się o rolę w dramacie społecznym Ziemia Błogosławiona. Film opowiadał o losach chińskiego małżeństwa i stanowił adaptację cenionej powieści Pearl Buck. Dziś nikt nie wątpiłby, że idealnymi kandydatami do odtwórców głównych ról będą osoby o chińskich korzeniach lub narodowości. Jednak wtedy Ameryka była inna i po wykonaniu próbnych zdjęć Annę odesłano z kwitkiem. Posłużono się wymówką o nieodpowiedniej urodzie artystki. Jak na ironię, pierwszoplanowa rola w opowiadającej o Chińczykach Ziemi Błogosławionej przypadła Niemce. Twarz Louise Rainer pomalowano żółtą farbą. Jej kreacja Olan została nagrodzona Oscarem. Anna raz jeszcze musiała przełknąć gorycz porażki zdeterminowanej wszechobecnym rasizmem i uprzedzeniami. Wielkim zainteresowaniem w filmografii Anny cieszył się film kryminalny Daughter of Shanghai z 1937 roku, powstały specjalnie z myślą o niej. To pozycja iście symboliczna w jej dorobku. Tym razem pięknej i utalentowanej gwieździe udało się wyłamać spod odgórnej marginalizacji jej ról. Wcieliła się w postać pierwszoplanową, co było rewolucyjnym posunięciem ze strony realizatorów. Kilka lat później, w 1942 roku, premierę miały dwa filmy wojenne o antyjapońskiej wymowie – Lady from Chongqing i Bombs over Burma. Wynagrodzenie za grę w tych dramatach Anna przekazała na akcje humanitarne pomagające obywatelom Chin w czasie II wojny światowej. Anna May Wong była nie tylko pierwszą amerykańską aktorką pochodzenia azjatyckiego, której udało się zdobyć międzynarodowy rozgłos i miejsce wśród wielkich gwiazd Hollywood. Przez lata swej kariery przeżywała wzloty i upadki. Stała się niekwestionowaną ikoną stylu i postacią inspirującą kolejne pokolenia. I chociaż ubolewała nad tym, że większość jej ról opiera się na krzywdzących Chińczyków stereotypach, to jednak z perspektywy czasu jej obecność na ekranie przyjmuje wymiar epokowy. Była jedną z osób, które zapoczątkowały walkę z dyskryminacją w przemyśle filmowym. Była artystką, która w pierwszych dziesięcioleciach istnienia kina udowodniła, że przedstawiciele innej rasy mają szansę na zdobycie sympatii publiczności. Stała się legendą. Do tego była pierwszą Amerykanką pochodzenia chińskiego, która otrzymała własny program w telewizji. W 1951 roku występowała w programie The Gallery of Madame Liu Tsong. Ukoronowaniem jej artystycznego dorobku było przyznanie gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Sław, pisze Paula Abanowicz. Anna May Wong zmarła 3 lutego 1961 roku na atak serca.
Zapraszamy do reklamy.